Raport literacki.
Dzień dobry, wieczór. Zapraszamy na kolejne wydanie Raportu Literackiego, niezmiennie przed mikrofonami.
Joanna Łaszcz.
I Michał Fila. Od czego dzisiaj, Asiu, zaczniemy?
Dzisiaj porozmawiamy sobie, właśnie nie wiem, czy o tym, co teraz jest hitem sieci, czy tym, co dla nas jest hitem, czyli o książkach, które na nas wpłynęły.
Bądźmy trochę samolubni. Zacznijmy od tego, co dla nas jest hitem. Wydaje mi się, że nasi słuchacze też chcieliby choć trochę poznać nasze gusta, to, co nas ukształtowało, wpłynęło na nasze postrzeganie literatury, a dopiero później tym, czym żyje internet.
Ja już widzę tutaj, że nie możesz się doczekać, więc oddaję tobie głos, możesz sobie opowiadać.
Kobiety u mnie mają pierwszeństwo, więc Asiu, zacznij.
Ale nie, ja jestem bardzo miłym człowiekiem, kulturalnym.
Nie, no po prostu ty chcesz, żeby twój przełożony mówił jako pierwszy. Nie ma problemu, Asiu, mogę zacząć.
Jaki tam przełożony?
No taki, no właśnie, Asiu, taki, jak wyraziłeś swoją intonacją wypowiedzi. W każdym razie. Książka, która na mnie wpłynęła, to zbiór reportaży Wojciecha Tochmana Wściekły pies. Jeden z nich, który przygotowywałem na ustną maturę z języka polskiego, poruszył mnie bardzo mocno i pomyślałem, że właśnie dzisiaj warto o nim choć troszeczkę opowiedzieć, choć humory nam dopisują, ale on nie jest taki przyjemny. Opowiada o księdzu, który wygłasza kazanie w kościele i w trakcie tego kazania, im dalej go słuchamy, tym dowiadujemy się więcej szczegółów jego z życia. Wiemy, że jest homoseksualistą, wiemy, że jeździł do domów publicznych do Niemiec, wiemy też, że jest chory na AIDS. No i taka puenta, czy taki morał, który wypływa nam z tej opowieści, jest taki, żeby nie oceniać nikogo z wierzchu, żeby zawsze próbować go zrozumieć. I od razu tutaj mi się kojarzą słowa księdza Bonieckiego, który mówił, że oceniać postawy ludzi mamy prawo, bo naszym obowiązkiem, nie tylko jako chrześcijan, ale również jako ludzi, jest, żeby pokazać, że robią coś źle, ale nie oceniać człowieka jako całości, bo spisanie go na straty może go popchnąć do różnych złych czynów i później sami będziemy żałować takich słów.
To ja chyba podążę teraz z takim też trochę trudnym tematem, ponieważ mam dwie książki, właściwie to są opowiadania odnośnie śmierci i odnośnie kary śmierci. I pierwsza z nich to jest o 7 powieszonych. Leonid Andriejew, rosyjski pisarz, który...
Wcale mnie to nie dziwi, że to jest to rosyjski pisarz.
Który był ekspresjonistą.
Zupełnie jak ty.
Szczególnie dzisiaj ekspresja moich uczuć, nie wiem jakich. W każdym razie ten człowiek opisał 7 osób wymyślonych, kiedy siedzą w celi i przed nimi jest kilka godzin. Wiedzą, że umrą. Że umrą o poranku w piątek, bo to zresztą było pytanie na teście z lektur. Oni o tym wiedzą, się zastanawiają, co mają z tym życiem zrobić. Myślą o tym, jak to życie przeżyli. Właściwie ten czas jest tutaj wypełniony różnymi rozmowami. I powiem szczerze, to była taka książka, bo właściwie no, to można mówić tutaj w kategoriach książki. Opowiadanie
taki to... zbiór opowiadań 7 różnych ludzi, znaczy, którzy nie istnieją.
Nie. Trudno to nazwać zbiorem opowiadań, aczkolwiek tam są rozdziały. Natomiast...
Jak to w książkach?
No właśnie dlatego mówię, że to może być rozpatrywane w kategoriach książki. W każdym razie...
Czyli książka, która jest jednocześnie zbiorem opowiadań z rozdziałami. Ciekawie brzmi.
Opowiadanie. Dobrze, nie będziemy zastanawiać się nad tym, jak to wszystko wygląda. To w zależności od tego, jak wydawnictwo sobie zażyczyło. Wracając... To opowiadanie mną wstrząsnęło.
Dlaczego?
Bo było przejmujące i właściwie...
Jak wiele innych książek i opowiadań.
Ale to było wyjątkowe, dlatego że człowiek się zżywał z tymi bohaterami i wiedział o tym, że oni tak czy siak umrą.
Jak każdy z nas.
Tak, ale jeżeli czytasz książki, szczególnie non-fiction, to czasem masz ochotę, żeby cię czymś autor zaskoczył i na przykład uratował kogoś. Nie masz tak czasem?
Trudne jest to pytanie, jakie mi zadałaś, ale rzeczywiście czasami mam ochotę, żeby uratować bohatera, ale czasami mam ochotę samemu wbić ten nóż ostateczny, żeby on zszedł z tego życia. Ale to bardziej mam, wiesz co, w powieściach fantasy. Dlaczego? Bo w reportażach, czy w literaturze w ogóle non-fiction, raczej trzymamy się pewnych faktów, więc tak jak było, tak musi być. Tutaj nie ma popisu do interpretacji. Interpretację możemy sobie zachować w przypadku oceny tego bohatera, czy on jest taki, czy owaki, ale nie w przypadku jego dalszych losów, no bo one są znane. Reportaż opisuje to, co już było. Więc zawsze na podstawie tego, co tam zostało napisane wcześniej, możemy sprawdzić, jak te loty się potoczyły, no bo to zawsze opisuje jakieś tam sprawy, które przecież w jakiś sposób było głośne, albo głośne i zapomniane. Więc to zależy, jak na to spojrzeć.
Drugie opowiadanie odnośnie też kary śmierci, to jest bajka starego prokuratora Michała Arcybaszewa. To opowiadanie łączy właściwie to, o czym tutaj już mówiłeś, czyli z jednej strony to jest ta literatura, no nie powiedziałabym non-fiction, ale taka realistyczna, a z drugiej strony fantastyczna, bo to jest tak zwana literatura niesamowita, która właśnie łączy te dwa nurty, dwa wątki. I Arcybaszew napisał ją w 1912 roku. To jest bardzo ważne.
Ponad 100 lat temu.
Tak, ale to jest bardzo ważne, że akurat wtedy zostało to opowiadanie wydane i napisane, dlatego że pamiętajmy o historii, która się wtedy działa w Rosji. W 1905 roku była rewolucja domowa, po której bardzo dużo rewolucjonistów i nie tylko straciło życie. Właśnie wykonano na nich karę śmierci przez powieszenie. I Arcybaszew stawia pytanie. Właściwie tak naprawdę mamy opowieść w opowieści, bo mamy głównego narratora, czyli właśnie prokuratora, który może być tutaj alter ego samego autora. I mamy jego bajkę, właściwie można tutaj mówić o takiej przypowieści, kiedy prokurator, żeby uargumentować swoje zdanie, przedstawia właśnie hipotetyczną sytuację, która odnosi się do tej opisywanej w tym opowiadaniu. Jest to historia człowieka, który przychodzi do domu, w którym mieszka rodzina, tam jest matka i dwoje dzieci, chłopak i dziewczynka. Morduje kobietę, morduje, ale najpierw jeszcze gwałci dziewczynkę, 12-latkę i próbuje zabić chłopca, ale mu się to nie udaje i zostaje schwytana. I rodzi się pytanie, co z takim człowiekiem zrobić. Pada wyrok, zabić przez powieszenie. I prokurator zaczyna swoją historię w ten sposób, że mówi, że on, gdyby tam był na miejscu, to zrobiłby dokładnie tak samo. Ale przez to, że on właściwie tylko podpisał ten wyrok, to zastanawiał się, czy przypadkiem on sam też nie jest zabójcą i co w związku z tym. Czyli jeżeli ja podpisując wyrok na tym kimś, wiem, że go zabiję.
Nie chociaż sprowadzam się do tego samego, do tego, czego on dokonał.
I prokurator mówi, że właściwie on niczym nie różni się od tego zabójcy.
Dlatego Wojciech Topan właśnie na ten temat kiedyś mówił, prowadziłem z nim dyskusję odnośnie kary śmierci. No i ja byłem za tym, żeby takich zwyrodnialców, wyjątkowych, brutalnych morderców właśnie poddawać karze śmierci. Ale Tachman powiedział jedną rzecz, że czym w takim razie będziemy się od nich różnić, jeżeli sami będziemy pozbawiać życia w imię tego, że oni pozbawili tego życia. No i to rzeczywiście dało mi dużo do myślenia i trochę zmieniłem swój pogląd na ten temat. I być może właśnie takich powinno się, nie wiem, albo do najcięższych więzień wtedy wsadzać, albo do jakichś robót, żeby odwdzięczyli się w jakikolwiek minimalny sposób społeczeństwu, które ich przecież utrzymuje w tym więzieniu. Że myślę, że na temat więziennictwa i w ogóle tego dylematu moralnego, jaki mamy, mamy dużo do powiedzenia, ale z drugiej strony ciężko nam też oceniać, czy próbować w ogóle rozwiązywać ten problem, ten etyczny problem, bo nie jesteśmy w skórze tego, który bezpośrednio dotyczy tej osoby. To znaczy na przykład nie jesteśmy ojcem zgwałconej, zamordowanej córki, no bo w takim wypadku, no ja no pewnie takiego zwyrodnialca od razu bym powiesił, w ogóle się nie zastanawiał, tak? Bo tu biorą górę emocje, więc myślę, że najwięcej powinny mieć w tej sprawie do powiedzenia właśnie osoby, które tego w jakiś sposób doświadczyły.
Widzisz, Arcybaszew pisał o tym ponad 100 lat temu, a problem jest ciągle aktualny.
Jest aktualny, bo choćby to, że w Stanach Zjednoczonych do dziś się wydaje kara śmierci, ale z tego co wiem, odracza się ją do 10, 15, 20 lat po to, że w pierwszej chwili nie robiłoby różnicy, ale kiedy oni, wiesz, w jakiś sposób funkcjonują w tym więzieniu, mają jakieś tam swoje zainteresowania, być może rodziny nagle założyli czy coś, bo i takie przypadki się zdarzają i nagle po 10 latach to wszystko, czy 15, to wszystko zostaje im zabrane, wtedy ten wymiar kary śmierci jest bardzo dotkliwy.
Pamiętajmy, że Arcybaszew pisze to właśnie po rewolucji, gdzie szalała władza, która właściwie wszystkich, których mogła, to zabijała. Właśnie przez powieszenie i te słynne krawaty stołypinowskie to stąd się wzięły, czyli określenie na szubienicę. Ale jeszcze jedna rzecz, bo tutaj mówiłam o tym pomieszaniu pojawiają się martwe głowy. Te martwe głowy najpierw są ożywiane, żeby później znowu stały się martwe. I to jest bardzo ciekawy zabieg i warto też o tym pamiętać. W mojej ocenie to wynika właśnie z tego, że była cenzura w Rosji i w związku z tym arcybiszew, chcąc, żeby to opowiadanie wyszło, posunął się do takiego pomysłu. Być może niekoniecznie tak było, ponieważ w ogóle arcybiszew zajmował się i śmiercią, i takimi bardzo trudnymi tematami, epatował nimi w innych opowiadaniach i książkach. Jego na przykład jest bardzo często poruszany temat prostytucji, pornografii. Ogólnie to wesoły człowiek.
Jeżeli 100 lat temu mówiono o tym, nie dziwi się, że ludzkość sobie nie poradziła z tym jeszcze do dzisiaj.
No mówiono o tym zdecydowanie wcześniej.
O tak. Choćby w starożytnym Rzymie, ale o tym chyba nie będziemy dzisiaj już rozmawiać.
To co, czegoś posłuchamy, bo tak rozmawiamy?
No wypadałoby. Rozmawialiśmy przed przerwą o książkach, które miały ważny wpływ na naszą świadomość, na nasze samoistnienie.
Ale bardzo trudne tematy.
O, na pewno.
Ale ważne.
Parę tygodni temu też rozmawialiśmy o kampaniach reklamowych, jak skłonić ludzi do tego, żeby czytali książki. I to w związku z wydanym raportem przecież Narodowego Instytutu Książki.
To teraz się trochę pośmiejemy.
Owszem.
Będzie weselej.
I z jednej strony to jest kampania również czytelnicza, co by nie powiedzieć, ale z drugiej, no, jedna z firm najprawdopodobniej zrobiła świetny chwyt marketingowy. Wszyscy na pewno doskonale znacie Cacao de Comoreno.
To jest autor teraz najbardziej poczytnej książki, bestseller.
Przyprószony wieloma wątkami. Książka rzeczywiście chwyciła serce internautów.
Czytałeś?
A oczywiście, słuchaj. Czytam tę książkę 2 albo 3 razy w roku. Minimum, to jest absolutny minimum. To jest tak, jak oglądam Władcę Pierścieni. Też 2-3 razy w roku.
Podczas świąt najczęściej.
A nie, właśnie nie. Nie podczas świąt. Wtedy, kiedy nie chce mi się nic robić. A to nie jest akurat czas świąt. Wtedy mam różne...
Naprawdę? Nie czytasz Cacao de Comoreno podczas świąt?
Nie, no czytam, ale ma inny wymiar, wiesz, niż jak gdybym czytał, niż oglądał Władcę Pierścieni w wolnym czasie. Ale już wróćmy do tego Cacao de Comoreno. Najbardziej poczytny ostatnich 2 dni autor w Polsce.
Wydawnictwo Ekstra Ciemne.
No, zdecydowanie.
I taka rycina, jak niektórzy recenzenci piszą, rycina takiego wiatraka.
Ja myślę, że to jest przedmiot wyjścia do tej książki. Ale już tak całkiem serio mówiąc, wydaje mi się, że to jest dobry chwyt marketingowy, bo ludzie trochę więcej o tych książkach zaczęli rozmawiać, mimo wszystko przy tym. Robimy sobie jaja, ale z drugiej strony patrząc na to, być może to będzie jakiś motor napędowy do tego, żeby jednak więcej ludzi czytało książki.
Z jednej strony tak, ale z drugiej strony to już taka dusza moja filologa się tutaj włącza, bo ten żart jest zrozumiały, wydaje mi się, że przede wszystkim dla osób, które mieszkają i żyją w Polsce. Niekoniecznie Polaków, ale ogólnie osób, które wiedzą, że Cacao de Comoreno jest produktem spożywczym. Bo na przykład gdybyś sobie zobaczył opakowanie, takie jak było przedstawione, jakiejś firmy no name, która jest, nie wiem, na drugim końcu świata, to nie uwierzyłbyś, że to mogła być
oczywiście,
książka?
Żebym uwierzył, no ale właśnie kampanie czytelnicze są skierowane do Polaków, czy ludzi mieszkających w ogóle w Polsce, więc trzymajmy się na tego ograniczonego terytorium, jakim jest nasz kraj. Więc o to nam chodzi. No. To Polacy bardzo mało czytają. Na Zachodzie tak wielkiego problemu z czytelnictwem nie ma. To u nas jest.
Ale z drugiej strony kampanie reklamowe mają to do siebie, że się rozprzestrzeniają. Jak masz takie filmiki w sieci, które ogląda się i ogląda się i ogląda się na całym świecie, no to trzeba pamiętać o tych realiach i kulturze, że na przykład nas to śmieszy, ale żeby innych też śmieszyło, to muszą wiedzieć, o co chodzi.
Oczywiście, że tak. No ale powiedzmy, że trzymamy się na terytorium naszego kraju, cieszymy się z tego, że jednak takie kampanie są. Ja się cieszę. Bo ja uważam, że to troszeczkę ludzi skłoni do tego, żeby jednak sięgnęli po literaturę. Jeżeli na, powiedzmy, 50 tysięcy osób, do których dotarła ta reklama, hipotetycznie zakładając, czy w ogóle cały ten żart z de Comoreno. Jeżeli chociaż 5 weźmie książkę do ręki i zacznie czytać, to już będzie sukces, bo to będzie 5 więcej osób, które czytają. A to jest już jakiś punkt wyjścia.
A ja tutaj jeszcze trochę chyba podrążę temat, żeby...
No zabić cię to mało.
teraz odwołam się już do Polaków i osób, które mieszkają w Polsce, że to muszą być świadomi odbiorcy, bo też pojawiło się przecież takie zapytanie, gdzie można kupić książkę Kakao Demko Morena i się zastanawiam, na ile to był żart, a na ile ktoś mógł wpaść na pomysł, że jednak faktycznie taka książka powstała.
Wydaje mi się, że jednak to był chwyt marketingowy, wiesz?
Również w tym wypadku?
Wydaje mi się, że tak.
Wierzysz w ludzi?
Nie, wierzę w PR-owców.
I marketingowców.
Tak, wierzę, że oni są w stanie wpaść na taki pomysł, nieszablonowy, bo pamiętajmy, tego jeszcze nie było. A może było wiele, wiele lat temu, ale nikt o tym nie pamięta. Ale wydaje mi się, że jeszcze nikt nie wpadł na reklamowanie w ten sposób. Weźmy jeszcze jedną rzecz pod uwagę, że kampanie reklamowe w telewizji są bardzo kosztowne i koszt wyprodukowania jest bardzo wysoki. Ale w internecie wcale tak nie musi być. To są albo żadne, albo bardzo małe pieniądze, dzięki pozycjonowaniu strony i tak dalej, nie będziemy się zagłębiać. Ale wydaje mi się, że coś takiego przy okazji z tym smaczkiem, bo to jest ten polot, który został uwieczniony, znaczy który został wykorzystany w tej kampanii reklamowej i taka rozbrajająca szczerość, bo jest tej kampanii reklamowej, o ile ona oczywiście nią jest. Taka szczerość, prosty przekaz. Nie trzeba było wielkich nakładów finansowych, nie trzeba było się głowić nad tym. Po prostu jeden dobry pomysł i dzięki temu tysiące internautów, dziesiątki tysięcy internautów się o tym dowiedziało.
A poza tym sami jeszcze zaczynają tworzyć na przykład komentarz właśnie pod taką jedną z informacji na jakimś tam portalu czy stronie na Facebooku, że no po przeczytaniu tej książki jestem w proszku. Czyli to oznacza, że ludzie zaczynają się tym bawić, co też jest ważne.
I to świadczy o ich inteligencji.
Życzmy sobie takich kampanii reklamowych
i tak inteligentnych ludzi jak ty i ja.
Nie powiedziałabym tego.
Jeżeli sama chcesz się obrażać, proszę bardzo.
Nie, po prostu jest takie piękne przysłowie. Kto się wywyższa, będzie poniżony.
Nie, to nie jest kwestia tego, Asiu.
My chyba już będziemy kończyć, bo właściwie...
A nawet na pewno.
Właściwie chyba temat został wyczerpany. Zobaczymy, co się wydarzy.
Bo a twoje może... poniżenie jest wręcz porażające.
Joanna Łaszcz.
I Michał Fila.
Do usłyszenia.
Raport literacki.